Ludzie Biblii. Izebel. Izebel, bardziej może znana pod swą grecką i łacińską nazwą Jezabel, jest najczarniejszą postacią kobiecą w całym Piśmie Świętym. Opowiadają o niej księgi królewskie Starego Testamentu. Była córką króla sydońskiego Etbaala, którą za żonę pojął król północnego królestwa izraelskiego Achab. Działo się to w IX wieku przed Chrystusem. Imię jej ojca Etbaal znaczy z Baalem, co wskazuje na człowieka faworyzowanego przez Baala, bóstwo czczone w Kanaanie i oczywiście w Fenicji, która leżała w północnym Kanaanie. Choć mieszkańcy północnego Królestwa Izraelskiego, powstałego po podziale państwa Salomona, czcili Boga Jahwe, król Achab podporządkował się całkowicie swojej pogańskiej żonie i zaprowadził w swoim państwie jej religię, czyli kult Baala, Boga władającego przede wszystkim zjawiskami przyrody. W swojej stolicy Samarii wybudował świątynię dla Baala i ustanowił Aszerę, to znaczy słup kultowy, ku czci bogini Aszery, czczonej przede wszystkim jako bóstwo płodności. Izebel nie tylko odrzucała tradycyjną religię izraelską, ale prześladowała jej wyznawców, zwłaszcza proroków, którzy ją głosili i byli głównymi jej obrońcami na terenie tego królestwa oderwanego od jerozolimskiej świątyni. Ta królowa o pięknym imieniu, bo Izebel podobno oznacza osobę czystą, nieskalaną i skromną, była odpowiedzialna za wymordowanie wszystkich proroków Boga jedynego żyjących w królestwie Izraela. Prorok Eliasz skarżył się Bogu, że w całym królestwie został tylko on jeden. I tylko on jeden był obrońcą kultu Jahwe, Boga jedynego. Udało mu się uniknąć śmierci dzięki temu, że ciągle się ukrywał. Wydaje się, że nigdy nie stanął oko w oko z tą osobistą nieprzyjaciółką Boga jedynego. Spotykał się jednak z jej mężem, królem Achabem, który widział w Eliaszu swego nieprzyjaciela, ale nigdy nie próbował podnieść na niego ręki. Co więcej, wydaje się, że w głębi serca wierzył w Boga jedynego, choć razem z małżonką czcił Baala. Nie można nawet wykluczyć tego, że pod imieniem Baala widział Boga Jahwe, a w osobie Eliasza widział proroka o niezwykłej mocy. Pewnego dnia Eliasz zapowiedział królowi, że nastanie susza i trwać będzie tak długo, dopóki Eliasz nie zapowie zmiany. Była to informacja o czekającej kraj karze za to, że król ulegał swojej małżonce i pozwolił jej na prześladowanie tradycyjnej religii izraelskiej. Gdy po 3 latach zbliżał się koniec suszy, Eliasz spotkał się z Achabem i zaproponował przeprowadzenie niezwykłej próby sił pomiędzy Bogiem Izraela i bóstwami fenickimi. Achab zgodził się na przeprowadzenie tej próby, która zakończyła się wymordowaniem przez Eliasza 450 proroków Baala. Izebel po raz kolejny postanowiła go zamordować. Wysłała do Eliasza posłańca, by mu powiedział: chociaż ty jesteś Eliasz, to jednak ja jestem Izebel. Niech to sprawią bogowie i tamto dorzucą, jeśli nie postąpią jutro z twoim życiem, jak to się stało z życiem każdego z nich. Postawę królowej Izebeli doskonale ilustruje historia zdobycia pola niejakiego Nabota z Izrael, który miał winnicę obok pałacu Achaba. Achab pragnął poszerzyć swój królewski ogród i zwrócił się do Nabota: oddaj mi na własność twoją winnicę, aby została przerobiona dla mnie na ogród warzywny, gdyż ona przylega do mego domu, a ja za nią dam ci winnicę lepszą od tej, chyba że wydaje ci się słuszne, abym ci dał pieniądze jako zapłatę za nią. Nabot nie chciał się wyrzec swojej ojcowizny. Rozgniewało to i rozgoryczyło króla. I gdy w takim stanie zobaczyła go Izebel, obiecała mu, że dostarczy mu tę winnicę rozpoczynając działanie w swoim stylu. W imieniu Achaba napisała listy i opieczętowała jego pieczęcią, a następnie wysłała do starszyzny i dostojników, którzy byli w mieście sąsiadujących z Nabotem. W listach tak napisała: ogłoście post i posadźcie Nabota przed ludem. Posadźcie też naprzeciw niego dwóch ludzi nikczemnych, by zaświadczyli przeciw niemu, mówiąc: zbluźnił Bogu i królowi. Potem go wyprowadźcie i kamienujcie tak, aby umarł. Adresaci wykonali to, co im poleciła. Ogłosili post i posadzili Nabota przed ludem. Potem przyszło dwóch ludzi nikczemnych, którzy zasiadłszy wobec niego, zaświadczyli przeciw niemu, mówiąc: Nabot zbluźnił Bogu i królowi. Dlatego wyprowadzili go za miasto i ukamienowali go. A do królowej posłali wiadomość: Nabot został ukamienowany i zmarł. Posłużyła się metodą doskonale znaną współczesnym nam politykom i służbom specjalnym i tak oddała winnicę Nabota swojemu małżonkowi. Kiedy Achab ją przejmował, stanął przed nim prorok Eliasz i nazwał jego postępowanie po imieniu, bo chociaż to nie sam Achab zamordował Nabota, ale jego postawa wobec małżonki Izabel pozwoliła na taką zbrodnię. Na niego zatem spadała cała odpowiedzialność za morderstwo i grabież cudzego mienia. Czyż nie dokonałeś mordu, a nadto zagrabiłeś winnicę? Pytał Eliasz. A potem dodał: tak mówi Pan, tam gdzie psy wylizały krew Nabota, będą lizały psy również i twoją krew. I zapowiedział mu zagładę: oto ja sprowadzę na ciebie nieszczęście, gdyż wymiotę i wytępię z domu Achaba nawet chłopca, niewolnika i wolnego w Izraelu, i postąpię z twoim rodem jak z rodem Jeroboama, syna Nebata, jak z rodem Baszy, syna Achjasza, za to, że mnie do gniewu pobudziłeś i ponadto doprowadziłeś do grzechu Izraela. Zapowiedź Eliasza dotyczyła także Izabeli. Psy będą żarły Izabeli pod murem Izraela. Zmarłego z rodu Achaba w mieście będą żarły psy, a zmarłego na polu będą żarły ptaki powietrzne. Księga dodaje jeszcze opinię o królu Achabie. Naprawdę nie było nikogo, kto by tak jak Achab zaprzedał się, aby czynić to, co złe w oczach Pana, albowiem do tego skłoniła go jego żona Izabel. Achab może nie był człowiekiem tak bardzo złym, o czym może świadczyć fakt, że żył w przyjaźni z królem judzkim Jozafatem, choć jego poprzednicy prowadzili wojny z królami judzkimi. I gdy usłyszał przerażające słowa Eliasza, zaczął surową pokutę, która podobała się Bogu, i Bóg postanowił, że wszystkie zapowiadane nieszczęścia dopuści na jego ród za życia jego syna. Wpływ Izabeli był tak wielki, że przyczynił się również do złego postępowania jej dzieci. Zarówno synów Ochoziasza i Jorama, którzy kolejno przejmowali władzę w państwie izraelskim, jak i córki Atalii, która została żoną późniejszego króla judzkiego. 3 lata później Achab zginął podczas walki z Aramem, czyli z Syrią. Ranny na początku bitwy, trwał na polu walki przez cały dzień, a pod wieczór zmarł, stojąc na swym rydwanie. Potem obmyto rydwan nad sadzawką Samarii, wtedy psy zlizały z niego krew, a nierządnicy obmyły według zapowiedzi, którą wyrzekł Pan. Następcą Achaba był jego syn Ochoziasz. Niestety i on, jak czytamy w pierwszej księdze królewskiej, czynił to, co jest złe w oczach pańskich, bo poszedł drogą swego ojca i drogą swej matki oraz drogą Jeroboama, syna Nabata, który doprowadził Izraela do grzechu. Poszedł bowiem na służbę Baala i oddawał mu pokłon, czym rozdrażnił Pana Boga Izraela, zupełnie tak, jak uczynił to jego ojciec. Ochoziasz wypadł przez okno z górnych pomieszczeń królewskiego pałacu, rozchorował się i zmarł po 2 latach panowania. Kolejnym królem został jego brat Joram i on czynił to, co jest złe w oczach pańskich, jednakże nie tak bardzo, jak jego ojciec, jego matka, ponieważ usunął stelę Baala, którą sporządził jego ojciec. Gdy w 12 roku swego panowania leczył w Izrael rany, jakie odniósł podczas wojny z Syryjczykami, jeden z proroków na polecenie Elizeusza namaścił na króla Izraela jednego z jego dowódców wojskowych imieniem Jehu, z poleceniem, by wytracił ród Achaba. Jehu, obwołany królem przez dowódców wojska, udał się natychmiast rydwanem do króla Jorama, do którego akurat przybył w odwiedziny Ochozjasz, król judzki, ale także wnuk Izebeli. Obaj wyjechali swymi rydwanami naprzeciw niego i spotkali go na polu Nabota, do którego śmierci przyczyniła się Izebel, matka króla Jorama, a babka judzkiego króla Ochozjasza. Zwyczajem izraelskim król Joram zapytał nadjeżdżającego Jehu, czy jego przybycie oznacza pokój. Jaki pokój, odpowiedział Jehu, gdy jeszcze trwają czyny nierządne twojej matki Izebeli i liczne jej czarodziejstwa. Król chciał uciekać, ale Jehu zabił go, strzelając z łuku. Zabierz go i rzuć na rolę Nabota z Izrael, Jehu polecił towarzyszącemu mu tarczownikowi, aby ciało króla rzucić na pole Nabota, zamordowanego przez Izebelę. Na polecenie Jehu zraniono także Ochozjasza, króla judzkiego, który zaczął uciekać do domu, ale zmarł w drodze do Jerozolimy. Potem Jehu przybył do Izrael, gdzie w pałacu królewskim przebywała Izebel. Gdy dowiedziała się o tym wszystkim, poczerniła sobie powieki, ustroiła głowę i patrzyła z góry przez okno. Jehu polecił, by wyrzucono ją przez okno, a później zasiadł w królewskim pałacu do stołu i dopiero po uczcie polecił: zajmijcie się tą przeklętą i pochowajcie ją, przecież jest córką króla. Lecz gdy słudzy wyszli, aby ją pogrzebać, lecz znaleźli po niej tylko czaszkę, nogi i dłonie, bo spełniły się słowa Eliasza: na polu Izrael psy będą żarły ciało Izebeli. Zgodnie z życzeniem Jehu, mieszkańcy Samarii wymordowali 70 synów Achaba, a on sam wymordował wszystkich pozostałych członków jego rodziny w Izrael, wszystkich jego możnych, zaufanych i kapłanów, tak iż nikomu z nich nie pozwolił umknąć. Gdy w tych dniach grozy nadarzyła się okazja, pozabijał także spotkanych na drodze książąt judzkich, braci Ochozjasza, bo byli albo wnukami, albo prawnukami Izebeli. Wymordował także wszystkich gorliwych czcicieli Baala. Zburzył jego świątynię i spalił wszystkie atrybuty jego kultu zaprowadzanego w Izraelu pod dyktando Izebeli.